Wracamy z programem Słowotok i dzisiaj rozmawiamy o Zbyszku Cybulskim. Wydaje mi się, że chyba nie ma osoby, która nie kojarzy tej postaci z polskim kinem, ale ponieważ minęło już 50 lat od jego tragicznej śmierci, to kolejne pokolenia kojarzą go tylko właśnie z tytułu filmów i z roli, które zagrał. Coraz mniej jest osób, które znają dokładnie jego twórczość i które widziały go właśnie na szklanym ekranie. Naszemu pokoleniu, czyli pokoleniu schyłku komunizmu, jest trudno pojąć, jaką gwiazdą był Zbyszek Cybulski.
Za sprawą książki Doroty Karaś możemy też przenieść się do tych czasów zupełnie innych osiągnięć kinematograficznych, ale również za sprawą tej książki możemy poznać różne opinie krytyków filmowych. Z jednej strony rysuje się obraz człowieka, który miał bardzo słabą dykcję, uchodził za osobę niepunktualną i ryzykownego pracownika, którego za bardzo nie chciano zatrudniać w filmach, ponieważ nie wiadomo było do końca, czy przyjdzie na plan zdjęciowy, czy zwłaszcza w tym ostatnim okresie swojego życia nie upije się i czy będzie w formie odtworzyć daną rolę, ale z drugiej strony wiadomo było, że po Popiele i Diamencie, który niewątpliwie był ogromnym sukcesem kinematograficznym, Zbigniew Cybulski to była wielka postać. To było nazwisko rozpoznawalne i zapewniał przyjście widzów do teatrów i do kin. Zresztą Dorota Karaś wspomina też taką historię związaną ze sceną szczecińską, gdzie zaproponowano Cybulskiemu wyreżyserowanie sztuki na podstawie utworu Hemingwaya i on z jednej strony zdecydował się na to bardzo chętnie, ale z drugiej strony nie dokończył pracy, pozostawił sztukę, w której nigdy nie zagrał, choć założenia i umowa początkowa była zupełnie inna.
Postać fascynująca i dla młodego pokolenia nieodkryta, tym bardziej polecamy Wam książkę Doroty Karaś. Wielu czytelników podkreśla, iż mimo wcześniej albo nie znali Zbyszka Cybulskiego z jego ról filmowych, albo nie przepadali za nim, to po tej lekturze postanowili nadrobić zaległości i przypomnieć sobie właśnie te kultowe już filmy. Tym bardziej, że to książka nie tylko opowiadająca o samym aktorze, ale to również książka opowiadająca o Polsce czasów II wojny światowej, okresu powojennego, okresu PRL-u, to również książka, w której przenosimy się na Kresy. Tam bowiem urodził się Zbyszek Cybulski.
I w trakcie lektury bardzo mocno intrygowało mnie, dlaczego ta opowieść kresowa, ta opowieść o wczesnym dzieciństwie jest taką opowieścią niezwykle szczegółową, można by rzec bardzo drobiazgową i pedantycznie opisaną. Dzięki temu jest również pięknie przedstawione życie młodych Cybulskich. Okazało się, że moje wrażenie nie było przypadkowe, ale udało się dzięki pewnym zabiegom, o którym teraz opowie sama Dorota Karaś.
Całym właśnie takim obszarem, który odkrywałam, o którym było coś wiadomo, natomiast on nie był bardzo dokładnie opisany, było jego dzieciństwo. Wiele osób, z którymi się spotykałam, jego znajomych, jego rówieśników, równolatków, było przekonanych, że on w ogóle wziął się z Dzierżoniowa, czyli z miasteczka na Dolnym Śląsku, w którym wylądował zaraz po wojnie. Ja już zaczynając zbierać materiały, to się dokopałam oczywiście, że on był z Kresów, to są takie encyklopedyczne wiadomości, że urodził się w Kniarzu na Pokuciu, tuż przy granicy z Rumunią, a wychowywał się trochę w Kniarzu, trochę w Warszawie, ale jakby odtworzenie tego jego dzieciństwa, co wydaje mi się, udało mi się zrobić no bardzo, bardzo dokładnie dzięki dokumentom, materiałom, które dotarłam, to była cała fascynująca część tej pracy. A te materiały to były między innymi wspomnienia wuja Zbyszka Cybulskiego, Marcina Jaruzelskiego, który bardzo dokładnie opisał całą wojnę, całą swoją wojenną historię. On był jedną z osób, które się opiekowały Zbyszkiem i jego bratem w czasie wojny, ale też okazało się, że Marcin Jaruzelski napisał po wojnie takie wspomnienia, opis dworu w Kniarzu, w którym oni mieszkali przed wojną. Ten opis po prostu fascynujący, bo w nim jest wszystko. W nim jest kolor zasłon, w nim jest opis dokładny dnia domowników, czyli o której godzinie wstają, o której piją kawę, co jedzą na śniadanie, jakie obrazy wiszą w pokojach, jak są umeblowane, jak funkcjonuje całe gospodarstwo, więc nagle ten świat po prostu mogłam zobaczyć. Druga część pracy to było odtworzenie tego warszawskiego dzieciństwa i to już nie było takie proste, bo tych materiałów ze strony rodziny Cybulskich, czyli ojca Zbyszka, nie ma aż tak bardzo dużo. Tutaj musiałam sięgnąć do różnych dokumentów z chrztu, ślubów, dziadków, pradziadków, nekrologów, które się ukazywały w gazetach, ale tu też udało mi się trafić jedną bardzo ciekawą informację. Mianowicie dotarłam do pana, który wychował się ze Zbyszkiem Cybulskim na podwórku, na Żoliborzu. Mieszkał w kamienicy przy ulicy Krychowieckiej. Pan Jerzy Wetzile do dzisiaj żyje. Spotkałam się z nim i opowiedział mi fascynująco o tym, jak wyglądało życie chłopaków przed wojną na Żoliborzu.
Z tej przeciekawie napisanej części o dzieci w dzieciństwie Zbigniewa Cybulskiego możemy dowiedzieć się, że był on spokrewniony na przykład z Wojciechem Jaruzelskim, generałem. cytuję za autorką. Pradziadek Zbigniewa Cybulskiego, Józef Benedykt oraz dziadek generała Wojciech byli braćmi. Obaj wzięli udział w powstaniu styczniowym, obu spotkały represje. Pierwszy został skazany na śmierć, ale udało mu się zbiec do Galicji. Drugi po 8 latach zesłania osiedlił się na Podlasiu. Zbigniew Cybulski i generał Wojciech Jaruzelski, starszy od krewniaka o 4 lata, spotkali się kilka razy w życiu na oficjalnych przyjęciach. Przez książkę gdzieś jeszcze pojawiała się historia tego, że można było zwrócić się do swojego kuzyna z prośbą o pomoc albo z prośbą o interwencję w jakiejś sprawie, ale nigdy to nie nastąpiło. Dla wszystkich, którzy sięgną po biografię Cybulskiego, będzie to jasne. Został on wychowany w bardzo tradycyjnej i katolickiej rodzinie i wartości miłości do ojczyzny były mu bardzo mocno wpojone. Zresztą można potem zrozumieć pewne tragiczne sytuacje, w których brał udział, pewne tragiczne dyskusje, które stały się jego udziałem po Popiele i Diamencie, filmu, który wywołał wiele kontrowersji, bo przecież on nawiązywał do żołnierzy Armii Krajowej i był w zgodzie z tamtejszą propagandą.
W książce nie brakuje obiektywnego podejścia do tematu, dziennikarskiej ciekawości, jednak co tak naprawdę prywatnie sądzi Dorota Karaś o tej postaci? O to również zapytałyśmy Dorotę Karaś.
No myślę, że szczęśliwy to on nie był, bo on bardzo dużo od siebie wymagał. To nie ja pierwsza na to wpadłam, ale tak starałam się to wyeksponować w książce, to że był człowiekiem pełnym kompleksów i to od wczesnej młodości, tak? Czyli uważał, że ma za dużą głowę, za dużą pupę, za krótkie nogi. Jak wychodził na plażę, to tylko ubrany w szlafroku, bardzo mi to rozczuliło, bo starał się skrywać wady swojej sylwetki. Kiedy ktoś mu powiedział na jakichś zdjęciach próbnych we wczesnej młodości, oj chłopaku, ty nie zagrasz w filmie, bo masz za bardzo wystającą dolną szczękę, to on się tym załamał. Oczywiście jego koledzy żerowali na tym strasznie, robili sobie z niego żarty i pokpiwali. Czy był do końca szczęśliwy? No nie wydaje mi się, bo cały czas oczekiwał czegoś więcej. Kiedy osiągnął sukces po Popiele i Diamencie, to wydawałoby się, że już od tego momentu no jakby będą tylko ważne role, dobre role, takie dyskutowane i cenione. Okazuje się, że nie, no też trochę to życie go przytłoczyło. Nie zawsze też był przyjmowany przez otoczenie z taką serdecznością i przyjaźnią, jak to było, mówię o tym późniejszym okresie jego życia, jak to było w Gdańsku, bo Zbyszek Cybulski spędził ładnych kilka lat w Gdańsku po studiach i tutaj rzeczywiście to środowisko było mu bardzo przyjazne, bardzo go ceniło i w zasadzie był otoczony samymi przyjaciółmi. Kiedy przyjechał do Warszawy, trochę się to zmieniło, bo przyjechał już jako gwiazda. On to nazywał księstwem warszawskim, czyli to środowisko takie artystyczno-inteligenckie Warszawy przyjęło go z dystansem, traktowało go trochę jak sezonowego gwiazdora. Pewnie ich irytowało to, że on tak skraca dystans i że tak łatwo właśnie jest, nie robi z siebie gwiazdy, tylko tak chętnie rozmawia z każdym i na każdy temat. I to też było przyczyną jakiejś frustracji i takiego poczucia pewnie bycia w niezbyt odpowiednim miejscu.
W jednej z recenzji książki, napisanej przez Edwarda Kabiesza, redaktora Gościa Niedzielnego, znalazłam pewien zarzut w stosunku do książki Doroty Karaś. Według tego redaktora zbyt mało w biografii jest informacji poświęconych religijności Zbigniewa Cybulskiego. Pojawiają się jednak informacje o tym, że kiedy Zbigniew Cybulski razem z Gdańskim Teatrem Amatorskim Bimbom wyjeżdżał na weekendowe, tygodniowe wyjazdy szkoleniowe, to w niedzielę zarządzał wyjście do kościoła i ktoś mówi, śpiewaliśmy na chórze tak, że cały chór się trząsł. Też pojawiają się informacje o tym, że Zbigniew Cybulski zabierał swojego syna Maćka do kościoła, stawiał kołnierz kurtki wysoko, ponieważ wiedział, że jego obecność może wzbudzać wielkie zainteresowanie i odwlekać ludzi od uczestniczenia w liturgii. Natomiast pojawia się też taka tęsknota i taka chęć poznania tej historii Zbigniewa Cybulskiego ze strony jego rodziny. W książce pojawiają się wspomnienia żony Elżbiety Chwalibóg Cybulskiej, pojawiają się wspomnienia syna Maćka Cybulskiego, zresztą zmarłego w 2016 roku, ale mnie bardzo brakowało wspomnień tej rodziny, która osiadła na Śląsku, z którą był związany. Mówi się o tym, że był bardzo mocno związany z matką. Pojawiają się informacje o tym, że również brat pełnił rolę takiej osoby, przyjaciela, stróża, towarzysza w wielu sytuacjach, nie tylko tej młodości Zbyszka. Natomiast fakt, że w książce nikt z tej rodziny Zbyszka się nie wypowiada, nieco mnie zmartwił. Pomyślałam, że być może gdyby ktoś z rodziny Zbyszka miał okazję wypowiedzieć się w książce, to wtedy ta religijność i ten zarzut postawiony przez Edwarda Kabiesza zostałby odparty. Dlaczego jednak nie pojawił się tak mocno zżyty ze Zbyszkiem jego brat Antoni? O tym już sama autorka. Dorota Karaś.
Życie Zbyszka jest już dosyć dobrze opisane i to nie tylko przeze mnie, ale też w książkach Marioli Pryzwan, która od 20 lat zbiera wspomnienia o Zbyszku i która spotkała się z wieloma osobami, które go znała, które w tej chwili już nie żyją, więc to, co ona zebrała i przygotowała i wydrukowała, to jest nieocenione źródło wiedzy. Ale jest też jedna rzecz, która mi nie daje spokoju, muszę powiedzieć. I to jest archiwum Antoniego Cybulskiego. Antoni Cybulski, brat Zbyszka, 4 lata młodszy, który mieszkał przez całe życie w Katowicach i z którym nie udało mi się spotkać z prostego powodu, bo pan Antoni zmarł kilka lat temu. Żyje jego żona i to archiwum to jest tam w ich domu, ale ze względu na różne uwarunkowania zdrowotne, rodzinne, po prostu nie miałam do niego dostępu. Nie, to nie było spowodowane niechęcią rodziny, po prostu jest to w tej chwili niemożliwe. Więc ja, ponieważ wydaje mi się, że mam dużą wyobraźnię, to kiedy myślę o tym, to wyobrażam sobie taki cały strych kamienicy w Katowicach, który jest zapełniony listami, pamiątkami. Antoni Cybulski był związany z rodzicami, mieszkał z nimi przez bardzo długi czas, więc wyobrażam sobie, że tam są na przykład listy Zbyszka do rodziców, które oni przechowywali, listy od wielbicieli, które przychodziły albo które zostawiali na grobie w Katowicach i wiem, że rodzina je zbierała i być może one gdzieś tam są. I życzę komuś, kto będzie w przyszłości pisał o Zbyszku, żeby do tego archiwum trafił i je bardzo dokładnie przejrzał.
Na początku naszego spotkania mówiłam o tym, że Zbyszek Cybulski porównywany był do Jamesa Deana i liczono również na jego zagraniczną karierę. I o tych właśnie zagranicznych wątkach będziemy mówić w kolejnej części naszego programu.